Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak, historyk, nauczyciel akademicki, a także opozycjonista antykomunistyczny. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dzisiaj przed południem Fundacja Amicus Europae byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zorganizowała w jednym z warszawskich hoteli spotkanie z okazji 90. urodzin generała Jaruzelskiego. Impreza ma mieć charakter towarzyski, ale pamiętamy także, że wcześniej te uroczystości 90 lat Jaruzelskiego miały odbyć się w Sejmie. Zostały one zablokowane głównie przez ludzi młodych, różnego rodzaju stowarzyszenia, które przygotowują zresztą złotą księgę zasług, w cudzysłowie, generała Jaruzelskiego. Czy to jest tak, że tam powinna wkroczyć prokuratura do tego hotelu, gdy opiewa się szefa zbrodniczego związku przestępczego, gdy promuje się komunizm i postacie z nim związane?
No właściwie to tak, bo przecież w Polsce mamy nawet ustawę, która zabrania gloryfikowania komunizmu. To jest właściwie przestępstwo i gdyby patrzeć na to z punktu widzenia prawa, to właściwie prokurator miałby tutaj zadanie do wykonania.
No bo ostatnio spotkał się pan minister Sienkiewicz z panem prokuratorem generalnym Seremetem, no i ustalili, że w każdej prokuraturze 24 godziny na dobę będzie funkcjonował jeden albo dwóch prokuratorów do spraw walki z rasizmem, faszyzmem i tego typu sprawami. To może z takim lewactwem się będą rozprawiali?
No więc byłoby to bardzo właściwe. Inna rzecz, że pod pojęcia rasizmu, faszyzmu wrzuca się właściwie dzisiaj zachowania opozycyjne, na przykład wobec komunizmu, czy wobec dzisiejszej władzy w Polsce, więc to dużo nam mówi takie podejście na temat, w jakim kraju żyjemy. No ale skoro tak, to oczywiście dzisiaj powinna nastąpić interwencja prokuratorska. No tu oczywiście problem jest bardzo poważny. Generał Jaruzelski świętuje 90-lecie i uważany jest przez swoich towarzyszy, przyjaciół za bohatera. Tymczasem to jest jedna z najciemniejszych postaci w historii Polski. Lista jego zbrodni, lista rzeczy niegodziwych, których dokonał w swoim długim życiu, jest naprawdę długa i tak naprawdę to każdy punkt z tej listy wystarczyłby do tego, żeby generał trafił za kraty na długie lata, gdybyśmy oczywiście żyli w normalnym państwie. Jeszcze w latach 40. generał Jaruzelski walczył z opozycją antykomunistyczną, z żołnierzami wyklętymi. Potem walczył z Kościołem, był szefem Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego i wydał taką sławetną instrukcję, bardzo długą zresztą, jak należy postępować z klerykami wziętymi do służby wojskowej. Z tej instrukcji zresztą wynikało, że ci klerycy mają być nakłaniani do tego przez całą służbę wojskową, żeby już po zakończeniu tej służby nie wracać do seminariów duchownych. W 60-tych latach, 67 latach, 68 generał Jaruzelski zwolnił z wojska kilkuset oficerów pochodzenia żydowskiego.
Czyli był antysemitą, tak?
Był antysemitą, tak, oczywiście. Był, można powiedzieć, skrajnym antysemitą, bo do wyrzucenia z wojska wystarczyło posiadanie nazwiska, które, no powiedzmy, przypominało nawet żydowskie, niekoniecznie musiało świadczyć o jakimś pochodzeniu żydowskim. Więc tak, generał Jaruzelski był antysemitą. Potem w 70 roku strzelał do, może nie osobiście, ale był odpowiedzialny za strzelanie do zawodników w Gdańsku, w Trójmieście. Tłumaczy się, że on żadnego rozkazu nie wydał. Tak, ale historycy, analizując ówczesne wydarzenia, dochodzą do wniosku, że takie decyzje wydawano kolegialnie. W tym wydawaniu, podejmowaniu ich uczestniczył też generał Jaruzelski. W latach 70, za rządów Edwarda Gierka, Jaruzelski był członkiem biura politycznego, więc odpowiadał za wszystkie decyzje gospodarcze polityczne, społeczne. Gierka odpowiadał za tą księżycową ekonomię, za te idiotyczne zadłużanie państwa, za to marnowanie pieniędzy, za tą politykę nomenklatury komunistycznej, która obsadzała wszystkie stanowiska, załamanie praw człowieka i tak dalej. No, potem oczywiście obejmuje urząd pierwszego sekretarza KCPZPR. Od Gierka się odcina. Twierdzi, że on o niczym nie wiedział. Gierka nawet internuje dla celów propagandowych po wprowadzeniu stanu wojennego. No oczywiście to, co się stało po wprowadzeniu stanu wojennego, samo wprowadzenie stanu wojennego, to zbrodnia największa. Jaruzelski tłumaczy się, że wprowadził stan wojenny, żeby uchronić Polskę przed interwencją sowiecką. Tymczasem z dokumentów, i to dokumentów sowieckich, wiemy o tym, że tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego nalegał, apelował, prosił Sowietów, że jeżeli nie zdoła pokonać Solidarności siłami polskiego wojska i milicji, to żeby wkroczyli i zrobili w Polsce porządek. Więc nie chronił Polski przed interwencją sowiecką, ale wręcz o tą interwencję sowiecką zabiega.
Czyli to był, panie profesorze, patriota, tyle że sowiecki.
Tyle że sowiecki, właściwie całe życie uznawał nadrzędność interesów Związku Sowieckiego nad interesami polskimi. To jest widoczne. Jego serwilizm, uległość wobec Związku Sowieckiego był po prostu nieprawdopodobny. No a potem następują lata 80. No wiemy, co się działo w stanie wojennym. Wiemy o górnikach z kopalni Wujek. Wiemy o zamordowanym księdzu Popiełuszce. Wiemy o Przemyku.
I wielu
wiemy
innych
o łamaniu praw
kapłana.
Człowieka, o tysiącach ludzi w więzieniu. Po prostu to był właściwie powrót stalinizmu. Powrót stalinizmu w najczystszej postaci.
No ale tak, mamy, panie profesorze, sowiecki funkcjonariusz, wychowanek Moskwy. Gdy tak policzyć, no to 25 lat w KC, 27 lat na stanowiskach ministerialnych, w tym premier Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 25 lat w ścisłym kierownictwie Komitetu Obrony Kraju. Pomagał przedłużać cierpienia kraju po wojnie. Ścigał polskich patriotów. Pisał o winie jako o bandytach, nie o Polakach, ale jako o przeciwnikach. Przygotowywał sfałszowane wybory do Sejmu w 1946. No mnóstwo jest takich powiedzmy argumentów, które są nie do obalenia dzisiaj. Dlaczego w ten sposób postępuje się w tak zwanej wolnej Polsce 24 lata po niby wolnych, demokratycznych czy prawie demokratycznych, jakby mogły być prawie demokratyczne wybory?
No to są tutaj, właściwie ojciec poruszył tutaj dwa problemy. Pierwszy to, dlaczego przez tyle lat po 89 roku nie zdołano właściwie skazać generała Jaruzelskiego za cokolwiek. I to są właśnie niestety skutki tego okrągłostołowego podejścia do problemu, tego, że pewni ludzie są nietykalni pomimo popełnionych zbrodni. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest to, że kto świętuje razem z generałem? Ludzie, którzy byli jego towarzyszami drogi przez całe życie. I to są ludzie, którzy coś mu zawdzięczają, czy byli z nim związani, więc to jest też żałosne, że często ludzie, którzy dzisiaj odgrywają jakąś rolę, czy odgrywali w polityce już III Rzeczpospolitej, czy kulturze, jednak nie potrafią krytycznie spojrzeć na te lata poprzednie. Na szczęście młodzież polska, młodzi ludzie zdają sobie sprawę, kim był generał Jaruzelski. To, że nie doszło do tego świętowania w Sejmie, że jednak ci towarzysze Jaruzelskiego musieli zrezygnować z tych obchodów w Sejmie, to też jest budujące. Widać, że ludzie młodzi myślą, że ludzie młodzi czytają, znają naszą historię.
Panie profesorze, Jaruzelski to także informacja wojskowa. To można powiedzieć, to jest takie UB do kwadratu. Co to była ta informacja wojskowa, w której szeregach był Jaruzelski jako TW Wolski?
No to była właściwie taka bezpieka wojskowa, która no niby działała wewnątrz wojska i ścigała za najczęściej jakieś wyimaginowane zbrodnie żołnierzy, ale jej oczywiście działalność była szersza i wychodziła poza granice wojska. No współpracę z informacją wojskową trzeba oceniać tak samo negatywnie. To była tak samo zbrodnicza instytucja jak Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
No właśnie mówią ci, którzy doświadczyli przejścia przez informację wojskową czy przez UB, że gdyby mieli wybierać, to by woleli UB nawet z Różańskim na czele, bo informacja wojskowa to byli sadyści, to byli mordercy, to byli funkcjonariusze sowieckiego SMIERSZ-u.
Tak, no więc tu oczywiście związek z tymi strukturami sowieckimi był jeszcze bliższy niż UB i tym samym to była można powiedzieć, że formacja jeszcze bardziej zbrodnicza. No Jaruzelski przynajmniej do 1954 roku był z nią związany.
Panie profesorze, także Jaruzelski nadzorował szkolnictwo wojskowe i odpowiadał za sowietyzację Ludowego Wojska Polskiego. Tutaj wystarczy wspomnieć krótki kurs historii WKPB. Odpowiadał za marksistowsko-leninowską i to cytat, czystość Ludowego Wojska Polskiego. Ubolewał, że ministrem obrony narodowej przestaje być marszałek Rokossowski Konstanty. No, trudno o większą wasalizację, panie profesorze.
Tak, znaczy on był generałem od 1956 roku i jako jedyny z generałów polskich sprzeciwiał się wyprawieniu Rokossowskiego z powrotem do Moskwy. No to może świadczyć o sposobie myślenia. Jako nadzorujący to szkolnictwo wojskowe, on tam na różnych stanowiskach to szkolnictwo wojskowe, to różne kursy oficerskie, szkoły wojskowe nadzorował, dbał o to, żeby do tych szkół wojskowych trafiali ludzie odpowiedni, więc jak to mówiono wtedy, odpowiedniego pochodzenia, więc też dokonywał selekcji takiej, żeby do wojska nie trafiali ludzie nastawieni patriotycznie czy z rodzin o tradycjach patriotycznych, ale żeby trafiali ludzie, którzy no, szli za tym nowym systemem, najczęściej z różnych powodów oportunistycznych. Więc ta postawa jego skrajnego podporządkowania się Sowietom władzy sowieckiej, nakazom Kremla, no ta postawa właściwie dominuje przez całe życie generała.
I gdybyśmy popatrzyli, panie profesorze, na te awanse wojskowe, bo mówimy dzisiaj generał Jaruzelski, choć moim zdaniem powinien być zdegradowany, bo ktoś taki nie powinien nosić lampasów generalskich i dostawać honorów. Ale gdy popatrzymy na karierę wojskową, to w zasadzie taka lawina awansów rozpoczyna się w 1946 roku, gdy rozpoczyna ścisłą współpracę z informacją wojskową jako TW Wolski. Zostaje kapitanem, w 1948 majorem, w 1949 podpułkownikiem, w 1953 pułkownikiem, 56 rok to jest generał brygady. Jaruzelski ma 33 lata, jest generałem.
Tak, no podejrzewam, że tu jeszcze mogą być pewne rzeczy, o których nie wiemy. Te związki z Sowietami prawdopodobnie były bliższe. Sowieci zresztą zawsze chorowali ludzi, którzy ich służyli, tworzyli sobie różne struktury rezerwowe, zapasowe i myślę, że no, tych dokumentów to pewnie jeszcze szybko nie zobaczymy, no ale może nasze dzieci czy wnuki będą pewnie jeszcze na temat tego jego podporządkowania Związkowi Sowieckiemu mogły powiedzieć jeszcze dużo więcej ciekawych rzeczy.
No i jeszcze taki wątek bardziej może osobisty, panie profesorze. No sypał na kolegów, to jest porucznik Skowron, później został dowódcą 12. zmechanizowanej dywizji w Szczecinie, 12 tysięcy ludzi mu podlegało, a ponieważ w rok eksternistycznie zrobił akademię, której zresztą był przełożonym, powinien robić ją w 3 lata, więc specjalnie...
Tak, no to był sowiecki zwyczaj zresztą taki, tak.
doświadczenia tutaj nie miał. Miał go ratować w Szczecinie szef sztabu pułkownik Dodik, bo on po prostu nie potrafił dowodzić taką grupą ludzi. O inspekcjach dowiadywał się i kontrolach od kolegi z Warszawy, pułkownika Sadykiewicza. I co ciekawe, i pułkownik Sadykiewicz, i pułkownik Dodik zostali przez niego wyeliminowani właśnie w czystkach antysemickich, które generał prowadził nawet do połowy 80. roku.
Tak, no to świadczy o poziomie etycznym i to tutaj trudno to nawet szerzej komentować, bo to są rzeczy po prostu wstrząsające. Talentów dowódczych nie miał na sprawach dowodzenia dużymi jednostkami, no dowodził w Szczecinie dywizją, się nie znał, szybko poszedł w kierunku awansów już do centrali, do sztabu generalnego. Ten główny zarząd polityczny Wojska Polskiego pewnie bardziej mu odpowiadał. Ja bym tu jeszcze ustosunkował się do jednej rzeczy, bo niektórzy twierdzą, że generał Jaruzelski umożliwił przejście poprzez akceptację Okrągłego Stołu systemu komunistycznego do już III Rzeczpospolitej. I to się przedstawia czasem jako jego zasługę. Otóż w drugiej połowie lat 80. doszło do sytuacji paradoksalnej, że liberalizacja polityczna w Związku Sowieckim była większa niż w Polsce. Tam powstawały niezależne organizacje, Memoriał na przykład, zaczynano mówić śmiało o zbrodniach stalinowskich, o łagrach, o wywózkach, o mordowaniu ludzi za Stalina. Tymczasem w Polsce nadal cenzura, nadal ściganie opozycji, nadal zamykanie ludzi do więzienia. Więc była sytuacja, że właściwie Jaruzelski był gorliwszy od tych towarzyszy sowieckich, którym się podporządkowywał. W 87 roku, gdy mamy trzecią pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski, dochodzi do nadzwyczajnego spotkania, bo jedno było wcześniej, nadzwyczajnego spotkania papieża z Jaruzelskim w pomieszczeniach recepcyjnych lotniska na Okęciu, tuż przed odlotem papieża do Rzymu. Wiemy, że rozmowa ta została przerwana, Jaruzelski obrażony wyleciał z tych pomieszczeń recepcyjnych, wybiegł i poszedł pieszo na miejsce odlotu papieża. Prawdopodobnie Ojciec Święty próbował do niego zaapelować, żeby zmienił politykę, próbował mu wytłumaczyć, że nawet w Związku Sowieckim następują zmiany. Jaruzelski tego nie zrozumiał. Gdy w końcu zdecydował się na rozmowy z opozycją, nie wynikało to z jakiejś dobrej woli czy z poczucia patriotyzmu, wynikało to z koncepcji takiej, żeby po prostu podzielić się trochę z opozycją władzą, natomiast zachować wpływy w gospodarce. Partia, komuniści z Jaruzelskim na czele uznali, że to jest dla nich jedyne wyjście.
Panie profesorze, i gdy jeszcze popatrzę na ordery, order Lenina, order rewolucji październikowej, order Czerwonego Sztandaru, order Przyjaźni Narodów, order medal dwudziestolecia i kolejnych leci zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 41-45, później Sił Zbrojnych ZSRR, medal Żukowa, może rzeczywiście generał Jaruzelski niech pojedzie do Moskwy i tam dożyje w spokoju w ukochanym kraju lat, które mu jeszcze zostały. Zresztą życzymy zdrowia, bo jak będzie zdrowy, to może będzie mógł być osądzony.
Będzie mógł być osądzony, może poza tym jeszcze jest zawsze szansa, że może rąbka prawdy wyjawi dotyczącej swojego życia, swoich czynów. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Generał Jaruzelski kazał na przełomie lat 80. i 90. zniszczyć kilkaset teczek protokołów biura politycznego. Twierdził, że one są bez znaczenia, że nie mają żadnej wartości historycznej. Przypadkowo ocalała jedna teczka, która to jest jedyną ocalałą, no przypadkowo, bo była w prokuraturze, dotycząca narady biura politycznego nad sprawą żelazo, nad aferą żelazo. I wiemy z tej teczki, że te akta biura politycznego były aktami o fundamentalnym znaczeniu dla historyków, że informacje w nich zawarte były niezmiernie cenne. Kilkaset takich teczek zostało zniszczonych przez generała, który w ten sposób chciał zafałszować, ukryć swoje różne postępki, swoje różne działania. Może jak dłużej pożyje, powiem w ten sposób, to może jednak sumienie go ruszy i może przynajmniej o niektórych sprawach jeszcze powie, chociaż szans wielkich na to nie ma.
No i szczególnie podłe jest to wyprawianie fety generałowi Jaruzelskiemu, zakłamywanie historii, bo to jest odpowiedzialność za kolejne młode pokolenia Polaków, jaką historię otrzymają, czyli jaką dostaną tożsamość, czy będą potrafili z tej tożsamości korzystać, czy też po prostu nie będą wiedzieli, kto jest kim, co jest co i no i będą po prostu żyli w takiej mętnym powietrzu, mętnej wodzie.
No ja mam na szczęście nadzieję, że ludzie młodzi mają swój rozum i no to, co się dzieje ostatnio, pokazuje, że chyba tak jest. Teraz kilka organizacji młodzieżowych, Studenci dla Rzeczpospolitej, Młodzież dla Polski, parę innych zrobiło taką akcję opublikowania takiej księgi hańby, księgi tych zbrodni dokonanych przez generała Jaruzelskiego. Ta księga była wczoraj, czy idea tej księgi była wczoraj prezentowana. Ma ona się ukazać we wrześniu, więc widać, że ludzie młodzi no, nie są na szczęście aż tak podatni na tego rodzaju manipulacje naszą historią ojczystą.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Pan profesor Wojciech Polak, historyk, był naszym gościem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.